Edyta Szewardziak-Pilewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj doktor nauk ekonomicznych John Dżewer-Tokacz, właścicielka biura rachunkowego i redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W życie wchodzą zmiany w ustawie o rachunkowości, między innymi dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek małych, ale oczywiście nie tylko. Co się istotnie zmienia?
W zasadzie nie możemy powiedzieć, że coś istotnie się zmienia. Obecnie wprowadzono do ustawy o rachunkowości bardzo dużo małych zmian, które oczywiście ostatecznie spowoduje, że w sprawozdawczości i nie tylko małych jednostek następują istotne zmiany. Więc zobaczmy najpierw, na czym polegają właśnie te małe, szczególne zmiany. Zmieniają się przepisy dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. I tutaj bym powiedziała, że nie zmienia się sama metoda konsolidacji, ale prowadzono dużo zmian w definicjach ustawowych, co powoduje, że mogą być inne jednostki podlegać konsolidacji niż dotychczas. Prowadzono również ujednolicenie przepisów określających termin przeliczenia na walutę polską wielkości wyrażonych w euro. Dotychczas dla celów bilansowych musieliśmy przeliczyć euro na walutę polską z dnia 30 września, a obecnie będziemy to przeliczyć już za 2016 rok z dnia 1 października. Usunięte została kategoria zysków i strat nadzwyczajnych. Chociaż bym powiedziała, że to nawet to nie precyzyjne określenie usunięcia kategorii, ponieważ zostało to usunięte sprawozdania finansowego i przesunięte kategorie zyski i straty nadzwyczajne do pozostałych kosztów i przychodów. Więc nie oznacza to, że nie będziemy wykazać zyski i straty nadzwyczajne, będziemy to wykazać w innym miejscu w sprawozdaniu finansowym. Uścisłone zostały cele stosowania przyjętych przez jednostkę zasady rachunkowości. Jednoznacznie zostało napisane w nowych przepisach, co to oznacza zasada istotności. Są prowadzone nowe zasady odpisywania kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy. Tutaj bym podkreśliła, że zmieniły się zasady amortyzacji tych zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy. Zmienił się zakres informacji, które musi w pisemnej opinii przedstawić biegły rewident. Ponadto rozszerzono też zakres odpowiedzialności kierownika jednostki. I jeszcze istotne jest, ponieważ zmieniły się zmiany dotyczące ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.
Faktycznie tych zmian jest sporo. Proszę powiedzieć, która z nich jest najważniejsza?
Moim zdaniem najistotniejsza zmiana jest to, że wprowadzając do ustawy o rachunkowości w zeszłym roku kategorii jednostek mikro, a obecnie prowadzenie kategorii jednostek małych oznacza zupełnie nowy podział podmiotów w ustawie o rachunkowości. Obecnie mamy do czynienia z mikropodmiotami, które mogą sporządzić bardzo skrócone sprawozdania finansowe. W zasadzie skracają bilans dla mikropodmiotów. Składa się 5 pozycji i również rachunek zysków i strat jest tylko i wyłącznie w wariancie porównawczym i bardzo okrojonej formie to zostało ustalone. Mamy do czynienia z jednostkami małymi, które z kolei całe nie są aż takie małe, ponieważ jeżeli popatrzymy na wielkość, to co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, to są jednostki, których przychody netto ze sprzedaży nie przekracza 34 milionów złotych. Tu chciałam podkreślić, że dotychczas w ustawie o rachunkowości zawsze wszystkie wielkości były określone w euro, a obecnie zarówno dla kategorii podmiotów mikro, jak i dla podmiotów małych mamy określone wielkości polskich złotych. Więc przychody netto, które nie przekraczają 34 milionów złotych oraz suma bilansowa nie przekracza 17 milionów złotych i w przypadku średniorocznego zatrudnienia przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 50 osób. Więc jeżeli patrzymy z punktu widzenia dotychczasowych przepisów, mieliśmy do czynienia jednostkami, które podlegają badaniu lub nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Te, które nie podlegały badaniu i nie przekroczyli wielkości 2 milionów euro dla sumy bilansowej i 4 milionów dla sumy, dla przychodów, to mogli sporządzać tak zwane uproszczone sprawozdanie finansowe. A obecnie te małe jednostki, patrząc na te wielkości, częściowo będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ wchodzą już do tej kategorii, które jednostki podlegają badaniu, bo tutaj nie zostało zmienione, nie ma zmian. Nadal podlegają badaniu jednostki, których suma bilansowa nie przekracza 5 milionów euro i 2,5 miliona euro suma bilansowa i nie przekracza 5 milionów euro przychodów. Ale jednocześnie należą do tej kategorii małych jednostek, to będą mogli z kolei korzystać z pewnych uproszczeń, które są przeznaczone właśnie dla tych jednostek małych.
To proszę powiedzieć więcej o tych uproszczeniach w sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek małych.
To są tak jak dotychczas też było w ustawie o rachunkowości, to jest przede wszystkim dotyczy klasyfikowanie umów leasingu. To oznacza, że jeżeli jednostka spełnia warunki małych jednostek, tych wielkości przeznaczonych dla małych jednostek, to wtedy może stosować zasady przewidywane przez przepisy podatkowe dla klasyfikacji umów leasingu, co oznacza, że większość umów leasingu w przypadku tych jednostek będą rozliczane według zasad podatkowych, a nie według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Następne uproszczenie dotyczy możliwości odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Jednostki, które spełniają właśnie warunki małych jednostek, będą mogli zrezygnować z ustalania aktywów i tworzenia rezerw tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych. Chociaż tutaj chciałabym jedno podkreślić, ja nigdy nie polecałam, żeby odstąpić od ustalania aktywów i tworzenia rezerw tytułu odroczonego podatku, ponieważ to zapewnia współmierność, no ale to należy już do innej rozmowy. I następny obszar uproszczenia to jest możliwość rezygnacji, stosowanie zasad wynikających rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania metody wyceny i zakresu ujawniania sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W związku z tym jednostki, te, które spełniają te uwarunkowania małych jednostek, będą mogli klasyfikować i ująć w księgach swoje instrumenty finansowe według zasad wynikających z ustawy i nie muszą stosować rozporządzenia ministra finansów.
A proszę powiedzieć, z tych zmian, które wymieniła pani na początku rozmowy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę naszych słuchaczy?
Trzeba wracać przede wszystkim na tą uwagę, że prowadzono, tak jak powiedziałam, nowy podział podmiotów. Mm-hmm. Są mikropodmioty małe podmioty, które mogą skorzystać z pewnych uproszczeń, mogą stosować nowe sprawozdania finansowe. Dla mikropodmiotów to zostało określone w załączniku, nowym załączniku numer 4 do ustawy o rachunkowości. Dla małych jednostek w załączniku numer 5 do ustawy o rachunkowości, ale trzeba podkreślić, że można korzystać z tych uproszczeń tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli spełniane są warunki oraz jeżeli organ zatwierdzający podjął odpowiednią decyzję w formie uchwały o stosowaniu tych uproszczeń. Więc nie wystarczy spełnić tylko i wyłącznie te warunki wynikające z ustawy, ale musi być odpowiednia uchwała. Bez tego nie można korzystać z tych uproszczeń. I następna sprawa, to co ja chciałabym jeszcze podkreślić, właśnie to jest uproszczenie dla niektórych organizacji non-profit. Zeszłoroczne zmiany w ustawie o rachunkowości prowadziło dla nich możliwość korzystania z uproszczeń jako mikropodmioty. Jednocześnie zostało zniesione rozporządzenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla szczegółowych zasad rachunkowości dla organizacji pozarządowych. W związku z tym podlegali tylko i wyłącznie przepisom ustawy o rachunkowości. Obecne zmiany przewidują wydanie nowego rozporządzenia, który będzie odnosiło do uproszczenia właśnie dla tych jednostek. Oni będą mogli prowadzić tak zwaną uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Jak to ma wyglądać, to jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, bo jeszcze tego rozporządzenia nie ma.
Zmieniono między innymi przepisy określające termin przeliczenia na walutę polską wielkości wyrażonych w euro. Jakie to ma znaczenie? Dlaczego?
Tak, to oznaczało tylko i wyłącznie ujednolicenie przepisów podatkowych i przepisów bilansowych. Dotychczas dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od następnego roku obrotowego należało określić wielkość obrotów według kursu z dnia 30 września. A dla celów podatkowych, dla określenia, kto jest małym podatnikiem, to należało stosować kurs z 1 października. To wielokrotnie powodowało pewne wątpliwości, pewne zamieszanie, a w tej chwili stosujemy tylko i wyłącznie jeden kurs, zarówno dla przepisów ustawy o rachunkowości, jak i dla przepisów podatkowych, zarówno dochodowych, jak i dla VAT-u z 1 października.
Czego dotyczy wprowadzony do ustawy jako zupełnie nowy rozdział 6a?
Ten zupełnie nowy rozdział 6a dotyczy sprawozdawczości, płatności na rzecz organizacji publicznych. To jest sprawozdanie, które nie będzie elementem sprawozdania finansowego, jest odrębnym sprawozdaniem, tak samo jak sprawozdanie z działalności. I będą to musieli sporządzać jednostki, które działają w przemyśle wydobywczym lub zajmują się wyrębem lasów pierwotnych. Ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest to jednostka zainteresowania publicznego, tak jak na przykład instytucje finansowe lub inne, oraz jeżeli są to spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub taka spółka jawna lub komandytowa, które spełnia określone warunki wymienione w ustawie o rachunkowości. To jest dosyć długi rozdział, trzeba z tym bardzo szczegółowo zapoznać. Tutaj na pewno powstają różne interpretacje jeszcze i komentarze do tego rozdziału.
Czyli tak naprawdę te wszystkie zmiany, o których pani powiedziała, wchodzą w życie i tak naprawdę trzeba się z nimi dokładnie zapoznać.
Dokładnie. Zmiany wchodzą w życie już we wrześniu, ale z zastosowaniem po raz pierwszy za sprawozdania finansowe za 2016 rok. Ale co to oznacza? Oznacza to, że już księgi rachunkowe za 2016 rok powinny być tak otwarte, żeby to pozwoliło zastosowanie nowych zasad. I co z tego wynika? Wynika również i to, że już sprawozdanie finansowe za 2015 rok muszą być odpowiednio przekształcone, więc bilans otwarcia powinno być prowadzone po odpowiednich przekształceniach, żeby jednostka mogła wykazać w swoim sprawozdaniu już sporządzony według nowych zasad za 2016 rok dane porównawcze.
Zachęcamy więc wszystkich słuchaczy do zapoznania się z tymi nowymi przepisami i do przygotowania do wejścia ich w życie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była doktor nauk ekonomicznych John Dewer-Takacz, właścicielka biura rachunkowego i redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego.
Dziękuję bardzo.